Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek w cyklu kateches poświęconych rodzinie i dzieciom mówił w środę o historiach cierpień, jakie musi znosić wiele z nich, o odrzuceniu, porzuceniu i głodzie, dzieciach ograbionych ze swego dzieciństwa i przyszłości. Ojciec Święty wskazał na dzieci, które płacą także koszty niedojrzałych związków i nieodpowiedzialnych separacji. Franciszek mówił o cierpieniu małoletnich, obciążonych pracą w nieludzkich warunkach, często bez zapłaty. Papież wskazał na odpowiedzialność każdego z nas. Osoby obdarzone zadaniem rządzenia, wychowywania, wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i uczynienie, każdy to, co w jego mocy, aby zmienić tę sytuację, mówił Ojciec Święty.
Każde dziecko, które jest marginalizowane, opuszczone, które żyje na ulicy żebrząc, które próbuje sobie radzić bez szkoły, bez opieki medycznej, to krzyk, który unosi się do Boga i który oskarża system, jaki stworzyliśmy. To my, dorośli, stworzyliśmy ten system. I niestety te dzieci padają łupem przestępców, którzy wykorzystują ich w niegodnym przemycie i handlu, ale także werbują na wojnę, angażując w przemoc.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tym wielkanocnym okresie życzę wam, aby pokój i radość zmartwychwstania naszego Pana była zawsze obecna w każdym i każdej z was, w waszych rodzinach i wspólnotach. Dziękuję wam za życzenia, wyrazy duchowej bliskości, jakie napłynęły z okazji świąt Wielkiej Nocy. Zawierzam się waszym modlitwom i odwzajemniam je, prosząc Pana, aby darzył was obfitym tymi łaskami i błogosławieństwem.
Na zakończenie Ojciec Święty odmówił z zebranymi na placu Świętego Piotra modlitwę Ojcze Nasz. W środę w Wałbrzychu odbyły się uroczystości związane z 10. rocznicą odejścia do wieczności świętego Jana Pawła II. Na stadionie tysiąclecia sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Przed Eucharystią ksiądz biskup dokonał aktu poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu, do którego tekst napisał święty Jan Paweł II. Następnie wierni wraz z pasterzem diecezji świdnickiej odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. W homilii ksiądz biskup Ignacy Dec przypomniał, że święty Jan Paweł II był papieżem rodziny. Zwrócił też uwagę na to, że w pogrzebie papieża Polaka uczestniczyły rodziny z całego świata.
W czasie jego pogrzebu cała ludzkość poczuła się jakby jedną wielką rodziną, złączoną więzią szczególnego braterstwa. Świat ujrzał w osobie Jana Pawła II ojca wielu narodów, bowiem ten papież miał niezwykły dar jednoczenia ludzi i narodów. Ten wyjątkowy w całej historii dzień śmierci i pogrzebu nieodparcie nasuwa na myśl natchnione słowa psalmisty: połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama.
Transmisję uroczystości w Wałbrzychu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. 10 lat temu w Watykanie odbył się pogrzeb Jana Pawła II. Uczestniczyły w nim miliony pielgrzymów i rządzący z całego świata. Już w trakcie uroczystości pojawiły się transparenty z napisem „Święty natychmiast”. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zaapelowała o powołanie międzynarodowej komisji, która zbadałaby przyczyny katastrofy smoleńskiej. Małgorzata Wasserman, córka zmarłego w katastrofie Zbigniewa Wassermana, powiedziała, że komisja powinna rozpocząć śledztwo smoleńskie na nowo, tak by przebadano dowody, które są już w posiadaniu Polski, oraz uzupełniono te, które są niezbędne. Podkreśliła, że nie może zgodzić się z treścią nowej opinii biegłych dotyczącej odczytu rozmowy z kokpitu Tu-154M.
Ja nie wiem, ile odczytów już z czarnej skrzynki strona polska pozyskała. Każdy ten odczyt różni się od poprzedniego i długością, i zawartością. Jest to sytuacja niedopuszczalna, w której de facto ani my jako poszkodowani, ani państwo jako dziennikarze, ani opinia publiczna nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, w którą z tych opinii ma wierzyć, który z tych odczytów jest autentyczny i który tak naprawdę przekazuje to, co się działo w kokpicie. Wydaje się, że sytuacja dojrzała do tego, żeby powiedzieć dość, stop tym działaniom i prosimy o to, aby jednak rząd polski rozpoczął działania na forum międzynarodowym do zebrania komisji, która będzie składała się z niezależnych ekspertów.
Ewa Błasik, wdowa po dowódcy sił powietrznych, generale Andrzeju Błasiku, mówiła o totalnej kompromitacji państwa i kompromitacji prokuratury, która, jak podkreśliła, nie była w stanie zabezpieczyć wycieków dotyczących nowych opinii biegłych.
Nasi rodacy są manipulowani, opinia publiczna już nie wie, komu ma ufać i komu ma wierzyć, co się tam naprawdę stało i kiedy w końcu skończy się ten cyrk, kiedy w końcu te tezy wymyślone, założone od razu od pierwszych chwil, pierwszych godzin po katastrofie przestaną funkcjonować.
W konferencji udział wzięły też żona wiceministra kultury Tomasza Merty, Magdalena Merta, oraz Ewa Kochanowska, wdowa po rzeczniku praw obywatelskich Januszu Kochanowskim. Według prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta źle się stało, że do wycieku stenogramu doszło krótko przed rocznicą katastrofy. Przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem mógł być zamach przeprowadzony przez rosyjskie służby specjalne. W posiadaniu takich informacji ma być niemiecki wywiad. Niemiecki dziennikarz śledczy Jürgen Roth ujawnia tę sprawę w swojej książce, która trafiła w środę do księgarń. Dziennikarz dotarł do depeszy niemieckiego agenta sporządzonej w ubiegłym roku. Wynika z niej, że mogło dojść do zamachu z użyciem materiału wybuchowego. Autorem zamachu ma być jedna z komórek FSB kierowana przez Dymytra S., natomiast zlecenie zamachu mógł wydać wysoki rangą polski polityk. Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenckiego, podkreśla, że książka odbije się szerokim echem na całym świecie. Liczy, że Polska wystąpi do Niemiec o pomoc prawną w tej sprawie.
Książka pana Jürgena Rotha, no myślę, powinna przede wszystkim pobudzić czujność prokuratury, która tu powinna do niemieckich służb po prostu wystąpić oficjalną drogą o to, żeby materiały źródłowe uzyskać. Myślę, że to jest zupełnie naturalne i zupełnie oczywiste. Zastanawiające byłoby, gdyby prokuratura tego nie uczyniła. Nie wiem, jak się prokuratura zachowała, czy się zachowa, więc trudno mi jest komentować. Natomiast zadaniem prokuratury powinno być dochodzenie do prawdy.
Poseł Arkadiusz Mularczyk zaznacza, że to jedna z pierwszych tak poważnych publikacji przeczących oficjalnym tezom o przyczynie katastrofy.
Problem polega tylko na tym, że w Polsce mamy tak ustawioną opinię co do Smoleńska, że ta cała propaganda rządowa oraz rząd lansują jedną tylko i wyłącznie tezę o tym, że była to katastrofa, nie dopuszczając żadnej innej. Być może też dopuszczają, ale oczywiście tego głośno nie powiedzą. To, co wiemy o Rosji Putina, to, co wiemy o Rosji dzisiejszej, uprawdopodobnia tezę, że mogło tam dojść do działań osób trzecich, do pomocy ze strony służb rosyjskich i w tym kierunku idzie ta niemiecka książka. W oparciu o dane niemieckiego wywiadu.
W piątek minie 5 lat od katastrofy rządowego samolotu. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Tak zwany projekt o leczeniu niepłodności dopuszcza procedurę in vitro dla związków partnerskich, zwraca uwagę poseł Małgorzata Sadurska. Sejm zajmie się w czwartek 5 projektami dotyczącymi sztucznego zapłodnienia. Rządowa propozycja zakłada, że z metody in vitro mogłyby korzystać małżeństwa i pary nieformalne, ale po rocznym leczeniu niepłodności innymi metodami. Poseł Małgorzata Sadurska podkreśla, że projekt wprowadza w błąd już na wstępie. Procedura in vitro nie jest leczeniem niepłodności. Ponadto polityk nie zgadza się na tworzenie dodatkowych zarodków. Jak dodaje, projekt nie jest też przypadkowo rozpatrywany właśnie podczas kampanii wyborczej.
Mamy w tyle głowy informację, że Platforma złoży ustawę o umowie związku partnerskiego, która będzie dopuszczała zawieranie związków pomiędzy osobami jednopłciowymi, więc należy zadać pytanie, czy to nie będzie otwarcie furtki na przykład do dostępu do procedury in vitro dla par homoseksualnych, bo taką tezę również można postawić. I ten projekt jest niczym innym, jak wpisaniem się w kampanię wyborczą, w której w tym momencie jesteśmy. Jest to próba przyciągnięcia przez Platformę Obywatelską lewicowego elektoratu.
Sejm rozpatrzy też projekt ustawy przygotowany przez PiS. Zakłada on zakaz zapłodnienia pozaustrojowego. Politycy największej partii opozycyjnej chcą też, aby sąd mógł orzec zakaz wykonywania zawodu na czas nie mniej niż 5 lat wobec lekarza, który tworzy embrion ludzki poza organizmem kobiety. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza walczyć ze stereotypami w mediach. To odpowiedź na pismo pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania Małgorzaty Fuszary, która apelowała o promowanie tzw. tematyki równościowej wśród nadawców. Zalecenia tego rodzaju ma otrzymać telewizja publiczna. Poseł Andrzej Jaworski, szef parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, podkreśla, że rząd Ewy Kopacz próbuje wywrócić porządek moralny w naszym społeczeństwie.
Myślę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o telewizję publiczną, radio publiczne, ale także o narzucenie pewnego przekazu do innych nadawców. Ma być zmiana pojęć pod hasłem promowania tolerancji, ma być promowana nienawiść do wartości chrześcijańskich w ramach promowania tak zwanej równości ma być dyskryminacja wartości chrześcijańskich i jestem przekonany, że niedługo, jeżeli nie damy temu odporu, będziemy tego doświadczać.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza również w ścisłej współpracy z biurem Fuszary oraz dostawcami audiowizualnych usług medialnych realizować Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Rząd ogłosi założenie polityki energetycznej Polski do 2050 roku na szczycie klimatycznym w Paryżu. Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz powiedział, że jednym ze zdarzeń mających wpływ na treść dokumentu był przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej. W projekcie polityki energetycznej do 2050 roku założono realizację scenariusza, według którego stopniowo maleć będzie dominacja węgla. Zwiększyć ma się natomiast znaczenie gazu i odnawialnych źródeł energii. Postawiono także na energetykę jądrową. Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, powiedział, że rozwiązania przewidują przede wszystkim dekarbonizację gospodarki, co jest niebezpieczne. Poseł podkreśla, że z punktu widzenia Polski propozycje Komisji Europejskiej są nie do przyjęcia.
Niszczy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Eliminuje polski węgiel, który jest główną bazą do bezpieczeństwa energetycznego Polski, powoduje wzrost bezrobocia i nie ma nic wspólnego rzeczywiście z tak zwaną polityką klimatyczną. Tu jest wyraźny interes państw wysoko rozwiniętych albo wyżej od nas rozwiniętych w Unii Europejskiej, które nie posiadając własnych zasobów energetycznych dążą do tego, aby uzależnić nas od ich technologii, a równocześnie zablokować polskie unikatowe zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, węgla brunatnego, w przyszłości gazu łupkowego.
Szczyt klimatyczny w Paryżu odbędzie się pod koniec tego roku. Premier Grecji Aleksis Tsipras oświadczył w Moskwie, że jego kraj nie zgadza się z logiką sankcji, które wprowadzono wobec Rosji. Tsipras wypowiadał się na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Władimirem Putinem. Grecja, jak powiedział Tsipras, rozumie decyzję Federacji Rosyjskiej, która odpowiedziała na sankcje wprowadzone wobec niej. Dr Krzysztof Kaszuba z Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie zwraca uwagę, że Grecja nie ma decydującego głosu w sprawie sankcji nałożonych na Rosjan.
To jest jednak decyzja najsilniejszych członków Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec i Francji, bo te dwa kraje tak naprawdę podejmują kluczowe strategiczne decyzje dotyczące między innymi również określonych retorsji gospodarczych w stosunku do Rosji, czy też każdego innego kraju. W związku z tym tutaj jednak Grecja jest takim małym elementem tego potężnego systemu bloku gospodarczego, bo to jednak najsilniejsi ustanawiają warunki i te warunki dzisiaj powstają w Berlinie i w Paryżu, a nie w Atenach.
Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył z kolei po spotkaniu, że Rosja jest gotowa do udziału w prywatyzacji w Grecji. Prezydent Rosji zaznaczył, że mogą zaistnieć sytuacje, kiedy Moskwa będzie mogła pożyczyć Grecji pieniądze na wspólne wielkie projekty. Dodał też, że rozmawiał z premierem Grecji o ewentualnym udziale Grecji w projekcie gazociągu Turecki Potok, lecz żadnych konkretów jeszcze nie ma. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.